Tak więc dzień 13 grudnia 1981 roku otwiera się w ponadczasową przepaść, gdzie wszystkie daty się zacierają i mieszają, doprowadzając do pewnego rodzaju amnezji, straszny skutek polityzacji życia i zbanalizowania jednostkowego istnienia. To zdanie pochodzi z recenzji ostatniej powieści Tadeusza Konwickiego, która ukazała się ostatnio we francuskim tłumaczeniu La Fonta. Dziwny stan tej cichej wojny, czytamy dalej, której ani teatru nie da się określić, ani ofiar obliczyć, wojny nerwów, która działała przez niewidzialne depresje, zanikanie zmysłów, utratę odnośników. Rodzaj hipochondrii na skalę narodu, jakby Polska somatycznie reagowała na swoją historię. Najciekawszą stroną powieści Konwickiego jest niewątpliwie próba uchwycenia tego wyczerpania nerwowego, tego znużenia. Widać u Siódmego i innych postaci książki stałą i ogólną niedyspozycję, która czyni z ich przygód rodzaj groteskowej epopei zmęczenia. Z fal historii, przez duże H, Konwicki wydobył poza zasięgiem analiz geopolitycznych ten maleńki osad, nieuchwytną pianę, zły humor pewnego narodu. Poza historią ucisku istnieje być może tylko ta straszna rzeczywistość – zmęczenie. To był Christian Salmon o Rzece Podziemnej podziemnych ptakach. Fragment recenzji, jaka pojawiła się w tych dniach na łamach Libération pod tytułem Stan wojenny, stan chorobliwy. O uroczystym otwarciu wystawy 10 lat niezależnych wydawnictw w Polsce donosiliśmy już bezpośrednio w środę. Warto jednak zarejestrować to wydarzenie w interesującym w tym tygodniu pejzażu Poloników w Paryżu. Najpierw miejsce, niepoślednie, bo w honorowym dziedzińcu Pałacu Inwalidów, z widokiem na Esplanadę, gdzie pod bokiem konsulatu PRL stoi żelazny krzyż postawiony przez byłych internowanych na pamiątkę ofiar stanu wojennego. Czas z kolei niezbyt fortunny. Obchody Dnia Praw Człowieka wypadły między śmiercią a pogrzebem manifestantów. Zabitego przez policję. Tym bardziej niezręcznie zabrzmiało prymitywnie antykomunistyczne wystąpienie deputowanego RPR. W kuluarach po stronie francuskiej przeszedł szmer niezadowolenia. Ale abstrahując od tego, sama wystawa zaskakuje bogactwem zbiorów przeniesionych do Pałacu Inwalidów z Biblioteki Międzynarodowej Dokumentacji Współczesnej. Ów międzyuniwersytecki ośrodek w Nanterre skupia około 900 tytułów gazet podziemnych, w tym ponad 600 pojawiło się po 13 grudnia 81 roku. Poza tym 700 pozycji książkowych i broszur. Kolekcje uzupełniają fotografie, znaczki, afisze. Ta jedyna w swoim rodzaju produkcja prezentowana jest w bibliotece i na wystawie według klucza geograficznego, tematycznego, środowiskowego i programowego. Są więc gazetki nawet z takich miast jak Łomża czy Sokółka Białostocka, pisane przez robotników, uczniów, rolników czy milicjantów, prezentujące poglądy od prawicy nacjonalistycznej po trockizm. Widać też całą gamę technik drukarskich, od prostej matrycy białkowej po elegancki offset. W sali wystawowej młody człowiek powiela na sicie okolicznościową ulotkę. Pachnie świeżą farbą. Zaskakuje też bogactwem, podobno najbardziej zresztą samego redaktora Giedroycia, wystawa w Bibliotece Polskiej. Na dorobek 40 lat kultury składają się pozycje, o których marzy każdy bibliofil. Wystawa daje pojęcie o ogromie roboty maleńkiej ekipy z Maison Lafitte i samych legendarnych już postaciach. Powściągliwy redaktor, unikający dziennikarzy, zapytany o wrażenia z wystawy, zbliżył się do swojego portretu i rzekł: ja zawsze bardzo źle wychodziłem na zdjęciach. A teraz proszę wysłuchać komentarza kilku osób, do których zwróciłam się z pytaniem, czym była dla nich kultura w Polsce. Oto głosy z wystawy.
Irena Lasota.
No, jest nadzwyczajnie być tutaj kilkanaście lat po tym, kiedy jeszcze słowo kultura, instytut literacki były słowem w Polsce nie do przełknięcia nawet dla części inteligencji. Człowiek patrzy tu i na sali i widzi nie tylko nawet wśród gości, ale nawet wśród organizatorów, ludzi, którzy nawet na początku lat 70. uważali, że drukowanie w kulturze czy w instytucie literackim jest czymś niewłaściwym. Pamiętamy, że na przykład kiedy profesor Kołakowski drukował w 71. roku tezy o nadziei i beznadziejności, koledzy jego z Warszawy dzwonili i prosili go, żeby nie drukował. Wszędzie, tylko nie w kulturze. A dzisiaj tutaj jesteśmy, są ludzie, którzy jutro pojadą do Polski, jest inteligencja polska, emigracyjna, ludzie z Niemiec. Wszyscy tutaj są i uważają, że jednak to, co kultura zrobiła, to jest największe osiągnięcie emigracji. No chyba nawet większe niż to, co Czartoryski zrobił.
Julia Juryś.
Stało się z ogromnym zainteresowaniem, ale gdyby nie w moim konkretnym przypadku, gdyby nie to, że krótko przed aresztowaniem przeczytałam Weisberga Cybulskiego, to bym się prawdopodobnie posypała w śledztwie, a dzięki temu, że przeczytałam, to nie. A Weisberg Cybulski został wydany przez kulturę. Mam osobistą wdzięczność. A poza tym było to niewątpliwie pismo, które otwierało głowy.
Seweryn Blumstein.
Ja nie wiem, no moje środowisko, można powiedzieć, jakby trochę było wychowane na niej do 1986 roku. Kultura to było coś jedynego, to znaczy to się wyrywało, to się za tym goniło. Jeżeli nie czytałeś ostatniego numeru, no to byłeś nie w kursie. No i wszystko co najważniejszego było właśnie w kulturze. To się chyba trochę zmieniło, kiedy się zaczął ruch wydawniczy w Polsce. Czytało się z trochę mniejszym zainteresowaniem. Ona jakby traciła w pewnym sensie aktualność. Wydawało się, że najważniejsze polemiki się toczyły już w kraju. Natomiast, ale to co może jest przy tym wszystkim imponujące, że kultura pozostała jednak ważna. To znaczy ludzie, z różnych powodów zresztą, publikowali w kulturze, mogąc publikować w znacznie większym nakładzie w kraju i byli słyszalni i wiedzieli, że będą słyszalni. I w tym sensie to jest jakieś zwycięstwo kultury, która na pewno jakoś była u źródeł tego ruchu wydawniczego, ale jakoś w nim pozostała. Jakoś ona jest włączona w to, co w tą wymianę myśli, w ten obieg niezależny w Polsce. Natomiast myślę sobie, że jest tym wszystkim trochę nieporozumienia, dlatego że kultura, na temat roli politycznej kultury, kultura nigdy nie spełniała takiej roli politycznej, jak to myślę, wyobrażał sobie jej redaktor. To znaczy kultura miała rolę edukacyjną, ona kształtowała, ale ona nie uczestniczyła bezpośrednio w tym, co się tam dzieje. Myśmy się wychowywali na artykułach Mieroszewskiego, ale te pomysły na działanie, to działy się tam. Tam się rodziły i tylko tam się mogły urodzić. Tamten ruch jest tak potężny, ale kultura pozostała jednym z jego elementów. Na pewno, jest tam czytana. Czy może być większe zwycięstwo pisma migracyjnego? Ona jest zawsze obecna w kraju. Nic większego nie może być.
To był Seweryn Blumstein, a teraz Wojciech Sikora.
Niewątpliwie była czymś bardzo ważnym, choć docierała do mnie akurat bardzo rzadko, ale może tym większa wartość jej dla mnie była. Czytałem zawsze z wypiekami na twarzy. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że kultura była jednym z tych ośrodków myśli politycznej, które kształtowały moje pokolenie w Polsce. Grupy opozycji lat 70.
Anka Kowalska. Ja mogę właściwie powiedzieć jedno, żeby to troszkę mniej banalnie brzmiało, że ja zazdroszczę współczesnym czytelnikom w Polsce, że mają kulturę w ręku, mając lat 15, 20 i 25, bo dawniej jednak nie było z tą strawą tak dobrze. I myślę, że może losy pokoleń nieco inaczej może mogłyby wyglądać, gdyby takich pism jak kultura było w Polsce kiedyś tyle lub przynajmniej choć trochę więcej niż było.
Lech Stefański.
Tak. Bez czytania kultury w Polsce nie byłoby życia.